Był człowiekiem zamożnym, należał do członków Wysokiej Rady, w której był poważany. Jednocześnie był uczniem samego Jezusa, ale nie należał do grona 12 apostołów, tak jak inni członkowie narodu wybranego wyczekiwał Królestwa Bożego i przyjścia Mesjasza. Był człowiekiem odważnym, ale i mądrze ostrożnym. Pochodził z miasta Arymatei i miał na imię Józef. To właśnie ten człowiek zajął się pogrzebem Jezusa. Świadczą o tym wszyscy czterej ewangeliści. Ich opisy, każdy sobie właściwy, są wzajemnie uzupełniającymi się opowiadaniami o pogrzebie Jezusa, którego dokonał właśnie Józef z Arymatei. To on będzie naszą szóstą i ostatnią postacią, którą wzięliśmy na rozważaniach pasyjnych jako nasze lustra wiary. Wysłuchajmy najpierw fragmentu z Ewangelii świętego Marka, jednego z czterech opisujących jego miłosierny uczynek względem Jezusa. Święty Marek pisze w ten sposób. Pod wieczór już, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień, a Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie go złożono. Z tego opisu i pozostałych opisów innych ewangelistów możemy dowiedzieć się jeszcze innych szczegółów, zarówno o samej postaci Józefa z Arymatei, jak i o tym, czego dokonał. Grób, w którym Jezus został złożony, jak mówią ewangeliści, był grobem skalnym, wykuty w skale. I był to grób, w którym nikt nie leżał, a więc był to grób nowy. Jak doda jeden z ewangelistów, był własnością właśnie Józefa z Arymatei. Być może przygotował ten grób dla siebie i dla pozostałych członków swojej rodziny. Płótna, w które zawinęto Jezusa, były płótnami czystymi, ale inny ewangelista uzupełnia, że były to nowe płótna, więc nie tylko czyste, być może wcześniej używane. I były to płótna zakupione osobiście przez samego Józefa. Do tych płócien, jak opisuje święty Jan Ewangelista, Nikodem przyniósł wonność. Być może Nikodem i Józef z Arymatei to takie dwie bratnie dusze. Uczniowie Jezusa, którzy w ukryciu z obawy przed Żydami byli zwolennikami Jezusa. Jeśli chodzi o Piłata i prośbę, którą skierowano do niego, to wykonał to oczywiście Józef. Poszedł śmiało, odważnie, poszedł osobiście, bez pośredników i zrobił to bardzo umiejętnie. Nie żądał, nie domagał się, ale poprosił o ciało Jezusa. Być może Piłat, który może czuł smak jakiejś porażki w utarczce z Wysoką Radą, z Sanhedrynem, miał już dość członków Wysokiej Rady, dlatego wolał nie drażnić namiestnika rzymskiego. Ciało Chrystusa z krzyża zarówno zdjął, owinął w płótna i złożył osobiście. Być może ktoś mu w tym pomagał. Jednak zdjąć z krzyża ciało dorosłego mężczyzny nie było łatwe. Ale ważne jest, że to on sam osobiście się w to zaangażował. I też, co może świadczyć o tym, że był silnym mężczyzną, zatoczył duży skalny głaz na wejście do grobu, w którym zostało złożone ciało Jezusa. Tak śledząc te wszystkie szczegóły dotyczące czynu Józefa z Arymatyi i jego osoby, możemy z łatwością powiedzieć, że był to człowiek nietuzinkowy, nieprzeciętny, nie tacy jak innych wielu, których można było wtedy spotkać i na drodze krzyżowej Jezusa i pod krzyżem. Czym się ta jego niezwykłość, nietuzinkowość przejawiała? W trzech cechach, które mogą nam posłużyć jako cechy człowieka, który ma w sobie prawdziwą wiarę. Pierwsza z nich to, że był człowiekiem myślącym, na czym jego refleksyjność, myślenie polegało. Przede wszystkim, będąc członkiem Wysokiej Rady, jak zaznaczy jeden z ewangelistów, nie przystał na uchwałę i postępowanie innych członków Rady. Czyli myślał nie z klapkami na oczach, że tak mówi prawo, tak wypada, tak trzeba, tak inni mówią, no to ja też. Nie, on myślał i nie szedł ślepo w zaparte, tak jak inni członkowie Wysokiej Rady. I umiejętnie łączył swoją odwagę z ostrożnością. Był już człowiekiem, który należał do grona uczniów, czyli tych, którzy poszli za Jezusem, którzy przysłuchiwali się Jego nauce i którzy tę naukę sobie brali do serca. I ta cecha człowieka wierzącego jako człowieka myślącego jest czymś niezwykle ważnym i czasem może są takie kontrowersje, czy można być człowiekiem myślącym, filozofować i jednocześnie być człowiekiem pokornej wiary. Można i w wiarę trzeba zaangażować myślenie i rozum. Nawet jest jedna taka encyklika, którą błogosławiony Jan Paweł napisał, Fides et Ratio, czyli wiara i rozum, gdzie pokazuje, że te dwie rzeczywistości można łączyć. Gdzieś tam z rozważań, z listów świętego Pawła można powiedzieć to, co on jakby, do czego on sam doszedł. Po łacinie to ładnie brzmi fides querens intellectum, czyli wiara poszukuje zrozumienia. Można przyjąć od tak to, co mi ktoś podaje jako prawdziwe, a czego nie mogę sprawdzić, bo to dotyczy spraw nadprzyrodzonych, ale jednocześnie mogę czegoś poszukiwać. I w którymś momencie sam święty Paweł powie, wiem, komu uwierzyłem i jestem pewien. Dlaczego? Dlatego, że nie przyjął w sposób bezmyślny. To był człowiek, który był niezwykle przygotowany do tego, co go później spotkało pod Damaszkiem. Wtedy, kiedy szedł prześladować, a spotkał Chrystusa i z prześladowcy stał się człowiekiem, który był gotów i oddał swoje życie za wiarę w Chrystusa. Bo wiedział, komu uwierzył. Wiedział, że ten Jezus, którego spotkał, był prawdziwym Mesjaszem. Wiedział, nie tylko uwierzył na słowo temu Ananiaszowi, który później mu przywrócił wzrok, czy innym ludziom. On po prostu doszedł do tego. Tylko brakowało tej, jakbyśmy to powiedzieli, małej kropki nad i. Kolejna rzecz, jeśli nasza wiara będzie taka bezkrytyczna, bezmyślna, bezrefleksyjna, to przyjmowanie w ten sposób wiary i tego, co jest, co nazywamy prawdami wiary, treściami wiary, może prowadzić do jakiegoś wypaczenia, a nawet do odejścia od wiary. Dlaczego? Dlatego, że czasem opieramy swoją wiarę na autorytetach, ale nie na autorytecie Pana Boga, tylko na autorytetach tych, którzy są narzędziami Pana Boga. Oni mają prawo i obowiązek w imieniu Pana Boga mówić, ale mówić to, co Pan Bóg chce, by powiedzieli. A nie zawsze mówią i czasem sami błądzą, dlatego tym bardziej trzeba słuchać tego, co Pan Bóg do mnie mówi. Kiedyś zdarzyło mi się mówić takie rekolekcje, jak niedawno przeżywaliśmy w naszej parafii i jako punkt wyjścia wypowiedziałem właśnie te słowa. Nie słuchajcie mnie, ale słuchajcie Pana Boga. Czyli nie zapamiętujcie tych słów, które ja mówię, tych treści, tylko spróbujcie usłyszeć, co Tobie Pan Bóg mówi. Mówi do Twojego serca. I jest to chyba sprawdzona na tyle metoda, bo kiedyś doświadczyłem takiego spotkania z dorosłą osobą, ponad 50-letnią, która dopiero do chrztu się przygotowywała. I w takich indywidualnych rozmowach, które są jednym z kroków przygotowujących do chrztu, mówi, bo ksiądz, czyli niby ja, na kazaniu powiedział takie a takie słowa, które mi coś tam rozjaśniły. O ile pamiętam, nie mówiłem tych słów i kazanie było na inny temat. Okazało się, że poprzez te słowa, albo mimo tych słów, które są wypowiadane, pod wpływem refleksji, którą ta osoba podjęła, Pan Bóg mógł przemówić do jej serca, dlatego że myślała. Druga cecha, którą podpowiada nam dzisiejsza postać Józefa z Arymatei, to osobiste zaangażowanie. Zobaczmy, on daje swój grób, o tym mówi święty Mateusz. Daje swoje pieniądze. Za te pieniądze kupuje płótna, które później było owinięte ciało Jezusa. Osobiście idzie do Piłata. Sam zdejmuje Chrystusa z krzyża, składa jego ciało do grobu, zasuwa kamień. I moi drodzy, to jest właśnie coś, co możemy powiedzieć, że to był człowiek wierzący i praktykujący. Czyli w to, co wierzył, o czym był przekonany, to wprowadzał w czyn. Zamieniał w działanie. I to, zobaczmy, ściśle się wiąże z tą pierwszą cechą. Z tym myśleniem, refleksją, zastanowieniem. W co wierzę, dlaczego wierzę, po co wierzę. I ten człowiek, Józef z Arymatei, to przykład człowieka naprawdę wierzącego i praktykującego. I nasze uczynki, chociaż mówiliśmy przy ostatnim rozważaniu pasyjnym, że jesteśmy zbawieni łaską, że nasze uczynki to nie jest zapłata za niebo, którą wręczymy kiedyś Panu Bogu po śmierci, że nie za dobre uczynki się idzie do nieba, to jednak te dobre uczynki są potrzebne. Ale kiedy? Kiedy wypływają z wiary. Czyli nie, że są dobre same w sobie, że czynię jakieś dobro i ktoś ma z tego pożytek, tylko wiem, po co to czynię i dla kogo to czynię. Czyli wiem, że dla tego konkretnego bliźniego, czy to będzie naprawdę bliski bliźni, o czym wczoraj bardzo ładnie ksiądz proboszcz powiedział na mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, o bliźnim, tym bliskim, któremu najtrudniej świadczyć jest miłość, czy to będzie ktoś zupełnie daleki, czy ja w tym człowieku widzę Chrystusa. To Chrystus powiedział do tych, którzy mu uwierzyli. Cokolwiek uczynilibyście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Jeśli moje uczynki mają wypływać z wiary, to ja w tych ludziach, dla których czynię dobro, muszę widzieć Chrystusa. I co dalej? Dalej musi mnie to kosztować. To nie jest tania sprawa. Dobre uczynki to nie jest coś, co mogę sobie tanim kosztem zrobić i być zadowolony, że mam zasługę przed Panem Bogiem. Czasem trzeba zaangażować w to swoje pieniądze, niekiedy swój czas, czasem swoje zdrowie, a niekiedy żyć. Tak jak to było w przypadku Józefa z Arymatei. Może życia swojego nie zaryzykował, ale w jakiś sposób mógł się nabawić na nieprzyjemności, czy ze strony samego Piłata, któremu głowę zawracał, czy kolegów z Wysokiej Rady. Ale zaangażował swój czas, swoje siły, swoje pieniądze. Bo wiedział, że to się opłaci, że jest jeszcze coś, co będzie jakby rekompensatą za to, co w tym momencie zrobił. Wieczną nagrodą, wieczną zapłatą. Czyli angażując się osobiście, czyli jeśli moje uczynki wypływają z wiary, wiem, że mogę stracić, bo wiem, że Pan Bóg mi to wielokroć więcej wynagrodzi, niż to było naprawdę tutaj na ziemi warte. Dobro, które czynię, tak naprawdę czynię dzięki Panu Bogu. To, że mam zdrowie, siły, czas, możliwości, to nie wzięło się od tak z powietrza. To wszystko jest łaską Pana Boga, którą mogę albo wykorzystać w sposób dobry, pożyteczny, z wiarą, a mogę to zmarnować, albo wykorzystać egoistycznie. Ale też zasługi, które dzięki tym moim zdolnościom, darom, które otrzymuję, mogę otrzymać nie tylko tutaj w doczesności, ale także wieczności wtedy, kiedy naprawdę jestem i czynię to w łasce Bożej, czyli wtedy, kiedy jestem w przyjaźni z Panem Bogiem. Nie? Mówimy o łasce uświęcającej, czyli wtedy, kiedy mogę przyjąć Komunię Świętą, ale wtedy, kiedy mogę przyjąć Komunię Świętą, czynię też inne dobro. I jeżeli czynię je w jedności z Panem Bogiem, to można powiedzieć, to się przekłada także na nagrodę wieczną. W jednej z prefacji o świętych, modlitwie, którą ksiądz odmawia w czasie mszy świętej, wspominając jakiegoś świętego, są takie ciekawe słowa. Mówiąc o tym świętym, kapłan modli się: dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. Nie? Pan Bóg ciągle jest tym, który inwestuje w człowieka. Daje łaskę, człowiek mądry wykorzystuje tą łaskę, a Pan Bóg jeszcze to nagradza. Czyli ciągle jakby obdarowywuje człowieka. Wtedy, kiedy człowiek, któremu wierzy, z tym Panem Bogiem chce współpracować. I trzecia cecha, która jest cechą człowieka wierzącego, a na którą wskazuje Józef z Arymatei, to oczekiwanie na Królestwo Boże. Oczywiście w przypadku Józefa to było w znaczeniu oczekiwania na przyjście Mesjasza. Tak jak oczekiwał na niego cały naród wybrany, tak samo i on. Natomiast on się doczekał, tak jak niewielu z tych, którzy czekali na tego Mesjasza, ale właśnie dlatego, że czekał, że miał otwarty umysł i otwarte serce. Nie? Czyli trochę inaczej niż jego koledzy z Wysokiej Rady, którzy, mówiąc brzydko, mieli klapki na oczach, byli zatrzewieni i chcieli tylko osiągnąć jakiś cel i przegapili szansę spotkania z Mesjaszem, na którego czekali. Oczekiwanie, takie oczekiwanie z wiarą otwiera człowieka ku przyszłości i to nie tej przyszłości takiej tylko doczesnej, która nastąpi za kilka chwil, dni czy może lat, ale ku pewnemu celowi, który człowiek chce osiągnąć, celowi, który nadaje jego życiu sens, ale sens nadaje tutaj i teraz. I nasza wiara, mówię nasza chrześcijańska, nie w ogóle wiara, bo są też ludzie wierzący, którzy nazywamy Żydami, naszymi starszymi braćmi wierzy. Przecież takim był Józef z Arymatei, przecież wierzącymi są wyznawcy islamu i też różni innowiercy. Nasza chrześcijańska wiara ukierunkowuje nas na przyszłość. I to nie chodzi o taką przyszłość, która, czy będziemy tego chcieli, czy nie, to ona przyjdzie, nie? Za minutę, za godzinę, za dzień, za rok. Tylko taka przyszłość, która wychodzi ku nam. Co to znaczy? Ten Chrystus, którego dzisiaj żeśmy złożyli do grobu, który zmartwychwstanie po 3 dniach, który wstąpił do nieba, on powtórnie przyjdzie. I my czekamy na Jego przyjście. Chcemy, żeby przyszedł. Nie? Bóg, który jeszcze raz fatyguje się do człowieka, żeby go przyjść i wprowadzić do swojego królestwa. Być może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale wielokrotnie tę prawdę wyrażamy. W każdej mszy świętej, w momencie, kiedy już tutaj na ołtarzu są najświętsze postacie, pod postacią chleba i wina jest obecny Chrystus, Jego ciało i krew, wtedy ksiądz wygłasza taką aklamację, którą nazywamy aklamacją po przeistoczeniu. Mówi: oto wielka tajemnica wiary. I my wtedy odpowiadamy, są 4 możliwości, a przynajmniej w 3 zwraca się uwagę na to, o czym teraz mówimy. Mianowicie oprócz męki, śmierci, zmartwychwstania mówimy i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Albo oczekując Twego przyjścia w chwale. Czyli mówimy o tym, uświadamiamy sobie, ale ciągle jakby przechodzimy ponad tym. Jest jeszcze jedno bardzo krótkie wezwanie, gdzie po prostu mówimy: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał i Chrystus powróci. Tak, powróci, bo tak powiedział. I człowiek wierzący, chrześcijanin, to ten, który czeka na to powtórne przyjście Chrystusa. O tym powtórnym przyjściu też mówimy w każdej niedzielnej mszy świętej, kiedy jest wierzę w jednego Boga i są tam te słowa: i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Tylko to jest właśnie tak, że mówimy o tym, ale czy w to wierzymy? A jeśli wierzymy, to czy naprawdę wierzymy? Bo ktoś, kto naprawdę wierzy, to rzeczywiście czeka na to przyjście. Bardziej może na to powtórne przyjście Chrystusa czekamy, kiedy przeżywamy Adwent, niewielki post. Ale to oczekiwanie powinno być jakby taką, no, jedną z głównych cech wierzącego, prawdziwie wierzącego chrześcijanina. Być może czasem jest to tak, jakby była to taka przyszłość odległa, bliżej nieokreślona, być może nas nie dotycząca, być może nie za naszego życia. Jeżeli rzeczywiście czekam, to mówiąc tak praktycznie, jestem gotowy w każdej chwili wyjść naprzeciwko Chrystusowi, bo żyję w Jego łasce. Czyli nie boję się, że śmierć mnie dopadnie, że będę niegotowy, że niewyspowiadany, że nie będę gotów przyjąć Komunii Świętej. Tylko w każdym momencie wiem, że ten Chrystus może przyjść. Owszem, tak po ludzku wzdrygamy się przed śmiercią, bo jest to jakaś tajemnica. Nie wiemy, co się dokładnie kryje. Wierzymy, że tam jest Bóg, że tam jest życie wieczne, Jego Królestwo. Po ludzku się boimy. Ale jeśli popatrzymy z wiarą, wiarą, która jest refleksyjna, myśląca, to potrafimy swoje serce przekonać do tego, że warto być i żyć w łasce uświęcającej. Być gotowym w każdym momencie spotkać Chrystusa. Bo wtedy każde dobro, to co wcześniej powiedziałem, spełniane w takim stanie, ma wymiar nie tylko doczesny. Czyli nie tylko zasługuje na nagrodę, zapłatę, wdzięczność tutaj na ziemi. Ale przede wszystkim zasługuje na tą nagrodę wieczną. Takie są te trzy cechy wiary, które pokazuje nam dzisiejsza pasyjna postać Józef z Arymatei. W skrócie można by je wypowiedzieć w trzech słowach, że jest to wiara, która myśli, działa i czeka. I to są trzy spójne ze sobą słowa, bo nie mogę działać bezmyślnie, czyli na oślep, bez refleksji, bez zastanowienia, co tak naprawdę robię, po co żyję, po co się tutaj krzątam na tej ziemi. Nie mogę tylko myśleć, nie, zastanawiać się, rozważać, a z tego działania nic nie wynika, to też jest takie puste. Ale też nie mogę kręcić się w kółko tu i teraz, nie, myślę, działam, robię coś, ale nie wiem po co. Nie ma czegoś, co by mnie przenosiło gdzieś dalej, poza tę rzeczywistość doczesną, ku tej rzeczywistości, do której poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wyprowadził nas Chrystus. Trzy ostatnie ważne, spójne ze sobą cechy człowieka wierzącego. Wiara, która myśli, która działa i wiara, która czeka na życie wieczne. I życzmy sobie takiej wiary, wiary, która jest naprawdę świadoma i głęboka, wiary, która skłania nas do działania na rzecz bliźnich, bo właśnie w tych bliźnich widzi Chrystusa, wiary, która nastraja nasze serca na przyszłość i każe nam czekać na tego, który powtórnie przyjdzie i zabierze nas do siebie. I o taką wiarę prosimy Cię, Panie Jezu. Amen.